Tak to jest, że czasami w Porankach Wnet przemieszczamy się po tych strefach czasowych i po tym globusie. Wprawdzie teraz w studiu jest Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ale będziemy rozmawiać o Syberii.
Tak.
Teraz w Warszawie jest godzina 7:39, na Syberii 7 godzin do przodu.
14:39.
A w Kalifornii 9 godzin do tyłu. Syberia, 3 tygodnie temu wróciłeś z Syberii i co tam zastałeś?
No, przede wszystkim zgliszcza. Wprawdzie ja nie byłem w strefie największego zagrożenia, ale stara Syberia odeszła. Rzeczywiście pożar trwał, a w niektórych regionach jeszcze trwa od mniej więcej 5 miesięcy i spłonęło według obliczeń szacunkowych, tylko takich z góry, z lotu samolotu, obliczonych 10,5 miliona hektarów. No, zważywszy, że Polska ma 30 milionów hektarów, no to jest 1/3 Polski, to jest Belgia, Holandia jeszcze z Luksemburgiem. A więc takiego typu i takiej skali spustoszenie ogarnęło Syberię.
No, ale już naprawdę spłonęła ta tajga,
tak,
naprawdę spłonęły te tajga, drzewa, naprawdę 10 milionów hektarów lasu w ciągu ostatnich 5 miesięcy tam się wypaliło?
Prawdopodobnie tak. Ja oglądałem to z daleka dość, dlatego że samoloty tam nie latają, bo tam mogą baki wybuchnąć, tam jest straszna temperatura się unosiła. Natomiast no, w stronę Irkucka i tam dochodziło straszliwe zanieczyszczenie. Tam dopiero się dowiedziałem, co to jest zanieczyszczenie, kiedy nad Bajkałem wisi czarna, taka ruda, czarno-ruda chmura. Nie widać drugiego brzegu, to wszystko jest zapylone, ona się kumuluje gdzieś tak nad samą wodą. Wody Bajkału, nawet powierzchniowe, te pierwsza warstwa, pełna była spalonego pyłu i gliwia. A tajga to przede wszystkim drzewa iglaste. To są świerki, to są jodły, przeplatany, przepiękny zresztą sposób malowniczy brzozą. Więc to wszystko poszło z dymem. Z dymem poszły również składy amunicji, które rozłożone zostały wzdłuż tak zwanej bajkalsko-amurskiej magistrali. Ona się oddziela w okolicy gdzieś Tajszetu, Bracka, idzie północną stroną Bajkału, dochodzi do Amuru i tam zgromadzono około 10, bo nikt dokładnie nie wie, magazynów broni, z których 8 wyleciało w powietrze, pozostawiając gigantyczne kratery po sobie. Ponieważ zapomniano o nich, one były już niepotrzebne, nastąpiło rozluźnienie nie tylko obyczajów, ale i polityce i ten cały arsenał po prostu padł ofiarą tych potężnych pożarów. Różne są przypuszczenia. Ja się spotkałem z dwiema teoriami, jednakowo prawdziwymi i jednakowo nieprawdziwymi. Mianowicie jedni twierdzą, że to obrażeni Chińczycy, których właśnie wyrzucono z miejscowości Śludzianka, gdzie założyli zakład pobierania wody z Bajkału. No, widzieliśmy z odległości kilkuset metrów ogromne sterty butelek plastikowych, ale to takie piramidy dosłownie, w które pompowano wodę z Bajkału. No, ale w pewnym momencie Rosjanie zmienili zdanie, stwierdzili, że Chińczycy wypijają Bajkał, a że jest ich bardzo dużo, to są nawet w stanie go wypić i odcięli im dostęp. No i nagle wybuchły pożary w tajdze, więc szybko skojarzono, pewnie mściwy Chińczyk podrzucił jakąś zapałkę. Problem w tym, że tajga się nie pali. Tajga się z istoty nie pali, bo ona jest w zasadzie na gąbce zbudowana. Podszycie, to nie to co u nas, że mamy wyschnięte poszycie i wystarczy rzucić jakąś zapałkę, czy nawet jakąś tam butelkę z byle czym, to już się to poszycie pali. Tam ono jest wiecznie wilgotne. I trzeba naprawdę wagonu, napalmu i innych środków, żeby tą tajgę naprawdę podpalić. Ale jak już się zacznie palić, to wszystko wysycha. To wtedy jest to żywioł nie do ogarnięcia. No, z relacji, które tam kątem oka oglądałem, czy to w telewizji, czy od bezpośrednich uczestników, bo byliśmy stosunkowo niedaleko w Wierszynie polskiej wsi na północ, to jest prawie 180 kilometrów od Irkucka na północ i tam wieści stamtąd dochodzące no, w pewnym sensie zatrważały. Po pierwsze, rzeczywiście można było się tam nabawić jakiejś pylicy płucnej. No, w moich płucach było pełno tych takich drobniutkich, spalonych igiełek od drzew iglastych. I one się mieszają w płucach i robi się taka magma bardzo nieprzyjemna, która strasznie swędzi. No i po prostu 2 tygodnie plułem takim gipsem z tej spalenizny. No, a druga rzecz, to doświadczeni ludzie twierdzą, że było to zatuszowanie ogromnego rabunku drewna syberyjskiego. Sam oglądałem transport 64 wagonów, bo to tyle mniej więcej każdy eszelon zawiera. Pięknie opakowanego, świeżo ściętego drewna, bo jeszcze pachniało, tak przejeżdżał taki pociąg. Oczywiście w stronę Kiachty, czyli Mongolii, czyli Chin. I zatarcie śladów tego rabunku to właśnie było podpalenie całej reszty. To jest stary sposób złodziejski. Okradzione miejsce się podpala i nikt nie wie, co ukradziono. No i ta tajga wymknęła się spod kontroli i rozpoczął się gigantyczny żywioł. Żywioł do tego stopnia, że zrezygnowano z gaszenia. Nawet nie było sensu tą wodę lać, bo jak 100 kilometrów płonie, to jest to ściana, która musi się wypalić. Jedynie miasta broniono, Aczyńsk, żeby tam po prostu ogień nie doszedł, żeby te miasta nie spłonęły. No, aczkolwiek one miały przestrzeń pewną, tam już nie było tajgi. W związku z tym to się chyba, bo nie wiemy do końca, relacje są zawsze tylko częściowe. Natomiast istotną rzeczą było to, że czekano na deszcz i okazało się, że deszcz tam nie padł.
A teraz czeka się na śnieg.
Tak, no śnieg już chyba prędzej, bo śnieg przynajmniej nawiewa. Dlaczego? Dlatego, że słup gorącego powietrza sięga 30 kilometrów i właściwie wszystko wyparowuje. W związku z tym straszliwe powodzie były dookoła. Wszystkie mostki, wszystkie tam mniejsze jakieś przystanie spłukało na rzekach uchodzących do Bajkału. Nawet tam, gdzie myśmy mieszkali, nad samym Bajkałem i usiłowałem się nad brzeg wybrać i miejscowy ksiądz pokazał mi drogę, powiedział, przejdziesz taką kładkę i już będziesz, a tej kładki nie ma po prostu. No, dwa tygodnie temu potężna powódź, potężna jak potężna, ale taka sięgająca 2 metrów spłukała wszystko od gór do jeziora. I to był pierwszy efekt już cieplarniany, który tam zauważono. No a drugim efektem, równie niebezpiecznym, to jest to, że właśnie walka, czy śnieg zagasi pożar. Wiadomości są sprzeczne. Rzeczywiście niska temperatura powoduje z kolei, że tego śniegu jest więcej, ale to z kolei wysusza. To powoduje bardzo szybkie sublimowanie i są znowuż obszary, których woda zamarza i wchodzi pożar. Więc to jest walka z wiatrakami, chyba całą zimę będzie trwała.
W każdym razie to jest świadectwo o wielkim kataklizmie. My mówimy o zmianach klimatycznych, o CO2.
Oczywiście, to jest pikuś, to jest tak jak, nie wiem, papieros przy kominie fabryki, która wydziela na minutę 110 tysięcy razy więcej, więc no inna rzecz, że powiedziano mi, wiesz, mówi, to tunguski meteoryt też uderzył i potem pięknie wszystko odrosło. No, rzeczywiście spalone drewno jest swoistym naturalnym nawozem, który powoduje, że potem bardzo bujnie rośnie. Tajga ma to do siebie, że zabliźnia rany, ale ja myślę, że to nie prędko, że stara tajga, ta na północ od Bamu, odeszła już na zawsze.
A poza tym na to trzeba czekać latami, aż te drzewa wszystkie odrosną. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja tylko przypomnę, że gościliśmy tutaj w Radiu Wnet pana Grzegorza Krasowskiego i Grigori nam opisywał i ostrzegał właśnie przed tym. On mówił, że są padrzogi. On po rosyjsku mówił, myśmy go tłumaczyli na żywo, że ciągle wokół Bajkału wybuchają jakieś pożary i boi się, że w końcu wybuchnie coś. I przyznać musimy, że na falach naszego radia wyprorokował nam ten wielki środkowoazjatycki kataklizm.
Dziękuję Krzysztof państwu. Jabłonka był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:47.
Kronika paryska.
Pożary wybuchają nie tylko w tajdze, nie tylko na Syberii, nie tylko w Kalifornii, nie tylko w Amazonii. Wybuchają też pożary serc i z takim pożarem mamy do czynienia w Paryżu, w którym jest Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Witam pana Krzysztofa Jabłonkę znakomitego. No, pewnie wiecie już z zapowiedzi prezesa, o czym będę mówił. No, o konferencji normandzkiej czterostronnej w Paryżu, to ja, paryżanin, dowiedziałem się z Radia Wnet. Nikogo we Francji dzisiaj nie obchodzi ani NATO, ani Brexit, ani planowana destytucja Trumpa, ani konflikt z Chinami, ani polska noblistka. Mówi się tylko o jednym, o strajku. Zresztą mówi się prywatnie, ponieważ radio państwowe strajkuje. Kiedy tydzień temu pytał mnie pan, panie prezesie, jak długo potrwa ten strajk, odpowiedziałem: nie wiem. I dzisiaj tę odpowiedź mogę powtórzyć. Wczoraj premier ujawnił ogólne zarysy planowanej reformy. Związki zawodowe jednomyślnie odrzuciły ten projekt. Zapowiedziały kontynuację strajku generalnego tak długo, dopóki rząd nie odstąpi od reformy. Na 14 linii metra paryskiego od tygodnia czynne są tylko dwie, pierwsza i 14. To są linie zautomatyzowane. Czasem na ulicy pojawi się autobus zapchany do niemożliwości. Dojazd do pracy samochodem się nie udaje z powodu natłoku na ulicach nieprzejezdnych w normalnym czasie. Obecnie w czasie strajku samochody stoją. Na szosach dojazdowych do miasta korki są długie średnio na 700-800 kilometrów. Koleje w większości stoją. Zdążyliśmy się przyzwyczaić. Przeżywamy my, mówię o mojej rodzinie, już trzeci czy czwarty strajk generalny. Poprzednie było ogromne, ale do obecnego przystąpiło więcej uczestników niż w 2003, a nawet w 1995 roku. Na dodatek to zamieszanie przychodzi po roku zamętu i perturbacji żółtych kamizelek. Chodzi o emerytury. Prawo do płatnych wakacji i do emerytur wprowadzono tuż przed II wojną. Obecny system ich finansowania przez repartycję, przez podział, ustaliła tuż po wojnie Narodowa Rada Ruchu Oporu. To prawda, że obecnie młodzi ludzie częściej niż dawniej myślą o czasie dla nich odległym, kiedy przejdą na emerytury. Wystarczy popatrzeć na parki paryskie, na ulice, żeby się o tym przekonać. Młodzi ludzie masowo uprawiają jogging, masowo biegają rano i wieczorem, masowo uczestniczą w maratonach i półmaratonach. Dla nich produkuje się coraz bardziej masowo zdrową żywność bio. Otwiera się wielkie magazyny, które ją sprzedają, i prywatne sale gimnastyczne, siłownie, które są uczęszczane zresztą również przez starych. Ludzie chcą być zdrowi i żyć długo. Stan szpitali i opieki zdrowotnej w ogóle nigdy nie przyciągał większej uwagi. Ale stawiają sobie nieuniknione pytanie, za co będą żyli, kiedy czas emerytury wydzwoni. Propozycje późniejszego przejścia na emeryturę wysuwane przez rząd naznaczone są hipokryzją, jeżeli niezwyczajnym kłamstwem, a co najmniej ujawniają tylko część prawdy. Wysokość emerytury zależy, to prawda, od wysokości pensji. Pensja składa się z dwóch części. Jedną stanowi suma netto płacona do ręki pracownikowi, druga część to są świadczenia płacone państwu przez pracodawcę. I ta druga część we Francji, te świadczenia, podatki jawne i ukryte, taksy, przewyższa tę pierwszą. Pensja pracownika jest tym wyższa, im dłuższy jest jego staż pracy, ale świadczenia płacone przez pracodawcę rosną w tej samej proporcji. To też pracodawca stara się pozbyć dodatkowych kosztów, wyrzucając wcześniej starego pracownika pod byle pretekstem. Do niedawna pracownik mógł się bronić na drodze sądowej przed niesprawiedliwym zwolnieniem. Rząd Macrona odebrał światu pracy tę możliwość. Ułatwił pracodawcy sytuację, upraszczając procedurę zwolnień tak dalece, że dzisiaj we Francji można wyrzucić człowieka praktycznie w każdej chwili i bez uzasadnienia. Z obecnej reformy zadowolony jest tylko jeden związek zawodowy. MEDEF, Związek Pracodawców. Obecnie istnieją według jednych 42 różne systemy emerytur, według innych 65. Rząd zapowiedział, że chce je ujednolicić, wprowadzić system uniwersalny, jeden dla wszystkich. Ale we Francji to jest niemożliwe. Republika odziedziczyła po monarchii między innymi system oparty na przywilejach, które nazywa się dérogation, wyjątkiem od ogólnych przepisów. Kiedyś chciano wprowadzić ruch kołowy alternatywny w dni szczytowego zanieczyszczenia powietrza. W jedne dni tylko pojazdy o tablicy rejestracyjnej zakończonej cyfrą parzystą, w inne nieparzystą. Okazało się, że tylu użytkownikom jezdni przysługuje prawo do dérogation, do odstępstwa od ogólnych zasad, że ta pożyteczna inicjatywa nigdy naprawdę nie została wprowadzona w życie. I jednocześnie za obecnych rządów zmiękła ochrona lokatora, którego łatwiej niż dawniej można się pozbyć z wynajętego mieszkania. Suwerenna decyzja monarchy, bo tak mi się podoba jako uzasadnienie aktu woli, w aktualnej republice przeszła na właściciela. Po kolejarzach i emerytach aktualnych i przyszłych do ruchu strajkowego przyłączyli się pracownicy transportu drogowego. Szoferzy ciężarówek i właściciele przedsiębiorstw transportowych protestują przeciwko zwyżce cen paliwa zapowiedzianej na 1 stycznia. Cena ma wzrosnąć średnio tylko o 2 centymy. Ale dla ciężarówek, które spalają 25-30 litrów na 100 kilometrów, to i tak za wiele. W transporcie międzynarodowym, europejskim, transportowcy francuscy przegrywają konkurencję, ponieważ w innych krajach Europy paliwo jest tańsze. Niższe płace kierowców są tylko czynnikiem dodatkowym.
A dzisiaj w Paryżu i w innych miastach francuskich zapowiedziane są kolejne wielkie demonstracje, a każdej demonstracji towarzyszą akty chuligańskie i akty wandalizmu.
Tak, nie jest dokładnie wiadomo, czy te akty chuligańskie i akty wandalizmu wybuchają spontanicznie i są całkowicie niekontrolowane, czy też odbywają się za cichym przyzwoleniem policji, ponieważ rząd chce w ten sposób skompromitować ruch strajkowy w oczach ogółu społeczeństwa. Jest prawdopodobnie i jedno i drugie jest prawdziwe, a reszta obywateli znosi w milczeniu. Zresztą ten strajk dla na przykład kolejarzy nie jest taki zupełnie gratisowy, ponieważ na każdym dniu, jak oni sami obliczyli, na każdym dniu strajku każdy kolejarz traci przeciętnie 70 euro. Więc ich to kosztuje, ten przestój. Ale zapowiedzieli wczoraj twardo, że będą ten strajk kontynuować tak długo, dopóki rząd nie ustąpi i nie wycofa się ze swoich projektów.
Tak, to jest w oblężonym Paryżu, w którym mieszka i żyje Piotr Wit. Bardzo serdecznie. Czy na święta wybiera się pan redaktor do stolicy Rzeczpospolitej?
No, bardzo bym chciał i nawet otrzymuję rozmaite zaproszenia, między innymi od mego zaprzyjaźnionego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. No, ale niestety trzy tygodnie temu wyszła z drukarni moja książka, to znaczy francuski przekład mojej książki o Chopinie i teraz żyjemy wśród tego straszliwego znieruchomienia Francji. My się krzątamy wokół prezentacji mojej książki, wokół promocji mojej książki i to zabiera cały czas. No niestety sercem jestem w Polsce i na wsi mazowieckiej, ale sam muszę zostać w Paryżu. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie w okresie poświątecznym. Planowaliśmy przyjazd do Polski, no ale nie wiadomo.
A szkoda, bo szykujemy wielki świąteczny jarmark wnet i to w Koneserze 21 i 22 grudnia i myślałem, że może pan redaktor Piotr Wit na tym jarmarku się pojawi i będzie jego wielką atrakcją, ale trudno, pogodzimy się z tym, że pana Piotra Wita nie będzie, będą inni autorzy książek.
Panie prezesie, a proszę mi wyjaśnić, co to jest Koneser?
Koneser to jest była fabryka wódki, która teraz jest nowoczesnym bardzo miejscem i w Warszawie bardzo popularnym. Tam kiedyś był jarmark wnet przez wiele lat, ale to był stary Koneser, kiedy...
Przy
Ząbkowskiej, tak, panie redaktorze. Kapliczka na Ząbkowskiej, obok fabryka wódki, a teraz piękne sklepy, piękne miejsca i tam będziemy ten jarmark organizować. Ale to jeszcze jedna informacja, bo jeśli państwo chcą zamówić coś, mak, karpie, susz, to mogą państwo przyjść na ulicę Emilii Plater i tam ze Stanisławem Klepką dogadać zbadać transakcję, która będzie zawarta 21 albo 22 grudnia. Panie redaktorze, patrzę na zegarek zdrowia, życzę, jest godzina 7:58. Za chwilę będzie przegląd prasy, a Piotr Witt pozostanie w oblężonym Paryżu i przez okno będzie patrzył na smukłą sylwetkę wieży Eiffla i myślał o tym, co dalej.